Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania historii miejsca, które symbolicznie pokazuje nam początek II wojny światowej. Chodzi o Półwysep Westerplatte. Ma on jednak nieco mniej znaną historię, która zaczęła się tuż po tym, jak skapitulowali polscy żołnierze. 8 września 1939 roku zaczęli tu pracę Polacy, jeńcy. Mówi Mariusz Wójtowicz-Podchorski, kierownik oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czyli Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
Sprowadzono ich po to, aby uporządkować ten Westerplatte po walkach i pozyskać materiał budowlany do budowy i rozbudowy obozu w Sztutowie. Wśród więźniów o statusie jeńca cywilnego byli ludzie, którzy często zostali wyciągnięci przez Niemców z domów, działacze polonijni, patrioci. Tak jak oni zostali wyciągnięci na przykład nocą z domów, w takim ubraniu, często w nocnej bieliźnie, tak oni też tutaj pracowali. O ile powiedzmy można sobie to jeszcze wyobrazić w takim okresie wczesnojesiennym, no to trudno sobie wyobrazić, ale tak się działo, że ci ludzie właśnie w takiej odzieży pracowali zimą. Rozbierano cegła po cegle te obiekty, które ocalały z obrony Westerplatte, a ocalało ich bardzo dużo. Rozebrano mur, rozebrano wyposażenie kuchni w koszarach, jak i wszelkie możliwe instalacje w budynkach, w tym właśnie również w budynku koszarowym. I barkami wywieziono to do Sztutowa, do obozu Sztutow. Wykorzystywano polskich więźniów w dosyć taki okrutny i brutalny sposób, bez użycia żadnych narzędzi. Polscy więźniowie musieli na przykład usuwać drut kolczasty gołymi rękoma. Wykorzystywano też ich jako żywe wykrywacze min, tak to można nazwać, bowiem ustawiano ich w tyraliere, w pewnej odległości stali Niemcy i Polacy po prostu depcząc po terenie Westerplatte wyszukiwali nie wypałów, nie wybuchów, ale też równocześnie wyszukiwali przeszkód przeciwpiechotnych, potykaczy, czyli takich ostrych, wystających elementów, czy w ogóle potykaczy jako drutów gdzieś rozciągniętych przed walkami we wrześniu 1939 roku. Oczywiście byli też traktowani w ten sposób okrutnie, że nie dostarczano im jakiegoś specjalnego jedzenia, pozyskiwali to, co tutaj też znaleźli na terenie Westerplatte, z zapasów poskładnicowych, czy to, co zebrano z ogrodu owocowo-warzywnego, tak zwanego Mikołajewa, znajdującego się na wschód od budynku koszarowego. W takich nędznych warunkach, z takim nędznym wyżywieniem byli tutaj do roku 1941.
Pierwszego września w wolnym mieście Gdańsku aresztowano działaczy polskich. Niemcy mieli przygotowane wcześniej listy proskrypcyjne. Zatrzymanych przewożono do Wiktoria Schule. Większość osób, które były później na Westerplatte, trafiła tam z ulicy Kładki, gdzie mieściła się szkoła, mówi profesor Wojciech Turek.
To byli przedstawiciele Polonii Gdańskiej, intelektualiści, urzędnicy, robotnicy, pocztowcy itd.
2 września był pierwszy transport do Stutthofu. Jaki status mieli ci więźniowie, którzy byli na Westerplatte?
Pierwotnie Wiktoria Schule było takim miejscem centralnym w Gdańsku, gdzie odbywało się zatrzymywanie jeńców cywilnych, tak Polaków nazywano, i następnie segregowanie ich do różnych innych miejsc odosobnienia, dlatego że ta liczba zatrzymywanych osób była wysoka, sięgała tysięcy. I był problem logistyczny z ich rozmieszczeniem w pierwszych dniach września. Obóz w Stutthofie dopiero we wrześniu 1939 roku tworzył się, był dopiero budowany. Tam nie było warunków, żeby przetrzymywać większą liczbę więźniów. Dlatego 2 września skierowano tam około 130-150 osób. Natomiast Westerplatte było dobrym miejscem, gdzie można było tymczasowo przetrzymywać jeńców cywilnych z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że znajdowało się w Gdańsku, było blisko, nie było problemu z przemieszczeniem tam zatrzymanych, a po drugie dlatego, że teren po działaniach wojennych wymagał podjęcia prac porządkowych, usunięcie ruin, pozyskanie materiału, który był do wykorzystania, również zasypanie licznych lejów po bombach, wyrównanie terenu. Można oszacować, że przez obóz na Westerplatte przewinęło się kilka tysięcy osób. Dokładnie w tej chwili trudno powiedzieć. Na początku skierowano tam około 200-300 osób. Taka wielka masa ludzi przybyła na Westerplatte 15 września i to byli już Polacy pochodzący z Gdyni. Zatrzymani 14 września, kiedy Niemcy zajęli Gdynię, następnie przeprowadzeni pieszo pieszo z Gdyni poprzez Wiktoria Szule na Westerplatte. I to było, jak się szacuje, około nawet 2000 osób.
Teodor Kluka tak wspomina przejście polskich jeńców na Westerplatte.
Któregoś dnia wieczorem z Wiktoria Szule, ulicą gładką przez Elbląską, zaprowadzono nas na Westerplatte. Droga na Westerplatte była wyjątkowo przykra. Szliśmy pod eskortą SS-manów. Co chwilę zbliżały się do nas Niemki. Charakterystyczne, że najbardziej zawzięte przeciw nam były kobiety niemieckie. Pluły na nas i wyzywały nas personalnie i cały naród polski. No co, idziecie na Berlin? Na obiad, tak? Po drodze kilku więźniów uciekło. Na Westerplatte spaliśmy w koszarach na słomie. Do okrycia nie otrzymaliśmy nic. Każdy z nas okrywał się własną marynarką. Szyby w koszarach były wybite. Początkowo pracowałem wraz z innymi przy porządkowaniu terenu, a potem Niemcy polecili mnie i kilku moim kolegom założyć warsztat szewski. Wraz z Pokolskim i Kępińskim reperowaliśmy obuwie SS-manów. Niemcy zatrudnili też krawców. Pamiętam, że pracował w warsztacie krawieckim także mój znajomy, Szymański. Do jedzenia otrzymywaliśmy tylko zupę i chleb.
Na początku jeńcy zamieszkali w budynkach, w których wcześniej byli obrońcy Westerplatte, mówi Mariusz Wojtowicz-Podchorski.
Część obiektów póki nie została przez nich samych rozebrana, jak na przykład budynek tak zwanych starych koszar, był przez nich zamieszkiwany. Oczywiście w takim okresie już zimowym, no to warunki były straszne. Również wykorzystywano budynek samych koszar, wybudowanych z roku 1934 na 1935. Też spano pod gołym niebem, wykorzystywano też taką infrastrukturę portową tutaj na przedpolu składnicy w okolicach Szańca Mewiego, gdzie w szopach portowych również przetrzymywano więźniów. Oczywiście też w tym okresie początkowym oni byli codziennie kierowani ze swojego miejsca przetrzymywania w Nowym Porcie, po to, żeby później przyspieszyć ten proces ich pracy, zaczęto ich więzić na terenie samego półwyspu Westerplatte.
Mniej więcej do grudnia na Westerplatte byli prowadzeni do pracy jeńcy cywilni zatrzymani w obozie Neufahrwasser, czyli w Nowym Porcie na terenie byłych koszar, bo to był po Wiktoria Szule taki główny obóz dla zatrzymanych Polaków. Ja zwrócę uwagę, że Stutthof stanie się tym głównym miejscem pobytu dopiero w późniejszym terminie. Kiedy zlikwidowany został obóz w Neufahrwasser pod koniec marca 1940 roku, wówczas na Westerplatte powstała taka zewnętrzna filia, która już podlegała pod obóz w Stutthofie. I ta filia funkcjonowała od 1 kwietnia 1940 roku, prawdopodobnie do czerwca 1941 roku. Tutaj już było mniej osób, bo szacuje się, że 200-300 osób przebywało. Rotacja była zapewne też mniejsza. No i w sumie, jak podliczymy, to możemy szacować, że tak kilka tysięcy, może około 4000 osób przewinęło się przez obóz na Westerplatte.
Ważnym momentem, przynajmniej w niemieckiej propagandzie, była wizyta Hitlera. Czy więźniowie widzieli go, spotkali się na przykład z Hitlerem?
Wizyta Hitlera nastąpiła 21 września i to był taki i symboliczny, i dramatyczny moment. Dlatego, że wówczas na Westerplatte przebywało około 2000 Polaków. Oni nie mieli możliwości zobaczenia Hitlera, dlatego że na czas jego wizyty zostali przemieszczeni na plażę i tam oczekiwali, aż te oficjalne uroczystości dobiegną końca. Są relacje, że przypadkowo doszło do takiego bliższego zetknięcia się jeńców z oficjalną delegacją, ale tutaj pada tylko nazwisko Göringa. Natomiast o Hitlerze nie ma mowy.
Tak relacjonował wizytę niemieckiego przywódcy więzień Mieczysław Filipowicz.
W dzień przyjazdu Hitlera na Westerplatte wpędzono nas na brzeg morza. Tam marzliśmy przez cały dzień. Od terenu, który zwiedzał Hitler, odgradzał nas szereg SS-manów. Hitler zwiedzał tylko część Westerplatte oczyszczoną przez nas.
To był dramatyczny moment, dlatego że 21 września jeszcze bronił się Hel, więc walka jeszcze nie była zakończona. Wizyta Hitlera świadczy też o tym, jak wielkie wrażenie na Niemcach musiała zrobić ta obrona polskiego terytorium.
Podobno Hitler był zadziwiony i nawet wręcz był niezadowolony, że tak mała garstka broniła się tak długo.
To prawda. W publicystyce polskiej używa się określenia, że Westerplatte było polskimi Termopilami, Natomiast wówczas, w tamtym momencie, kiedy Hitler odwiedzał Westerplatte, to w prasie niemieckiej porównywano tę bitwę do Verdun. To też świadczy o tym, że Niemcy jednak bardzo doceniali waleczność polskich żołnierzy i zaciętość walk, jakie się toczyły na Westerplatte.
Profesor Wojciech Turek podkreśla, że Polacy pracujący przy oczyszczaniu Westerplatte mieli moment radości i nadziei.
Takim najbardziej spektakularnym obiektem, który wszyscy mogli zaobserwować, była płaskorzeźba umieszczona na budynku kosza, przedstawiająca orła polskiego. I dla tych więźniów było to naprawdę duże wrażenie, dlatego że ta płaskorzeźba nie była zniszczona, pomimo że wokół teren był po działaniach wojennych. I Polacy odczytywali to jako pewien taki symbol, taką zapowiedź, że Polska jednak nie została zniszczona i że Polska się odrodzi. To na pewno podtrzymywało na duchu i to na pewno było ważne, dlatego że warunki pobytu jeńców cywilnych w tym okresie według relacji świadków były naprawdę trudne. Brakowało wszystkiego, brakowało jedzenia, brakowało ubrań, brakowało miejsc, gdzie można było w ludzkich warunkach spędzić noc. Brakowało nawet talerzy do spożywania dosyć ubogich posiłków.
Ponownie zacytujmy słowa jednego z polskich jeńców, Mieczysława Filipowicza.
Na całym terenie Westerplatte budynki były zniszczone, ale w załomie ścian piętrowego budynku nad głównym wejściem ocalał wymodelowany na murze orzeł Polski. Było to dla nas symbolem, nadzieją. Jeszcze Polska nie zginęła. Po wojnie ten kawał muru z orłem znalazł się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Czy oni byli ubrani tak jak więźniowie obozów koncentracyjnych w pasiaki, czy byli w cywilnych ubraniach?
Nie, na początku jeńcy pracowali w tych ubraniach, w których zostali zatrzymani. Z czasem różnymi sposobami pozyskiwano jakąś dodatkową odzież. Było też możliwe otrzymywanie ubrań poprzez przesyłki paczkowe od rodziny czy od przyjaciół. Natomiast nie było jeszcze wówczas ani pasiaków, ani tatuaży. Jeńcy otrzymywali tak zwane papnumery, czyli numery wypisane na kawałku tektury. Teren Westerplatte został bardzo gruntownie oczyszczony. To też jest taka symbolika, bo operacja antypolska nosiła nazwę oczyszczania. Oczyszczano teren Pomorza z elementu polskiego, żeby te ziemie stały się niemieckie, a na Westerplatte oczyszczano też teren po walkach, czyli to wszystko, co świadczyło o bohaterskim oporze polskiego żołnierza. Według relacji świadków wykorzystywano praktycznie wszystkie materiały. Cegła, drewno do opalania, rury, kable, dosłownie wszystko, co gdzieś mogło się przydać. Ładowano to na barki, prawdopodobnie wysyłano to głównie do Stutthof. Czyli można powiedzieć, że obóz koncentracyjny Stutthof został częściowo wybudowany z materiału pozyskanego na Westerplatte. W trakcie prac posługiwano się drewnianym pługiem, który oczywiście był prowadzony nie przez konie, tylko przez ludzi, przez jeńców cywilnych. Ta praca w tej tak zwanej kolonie pługowej została później uwieczniona dzięki relacjom byłych jeńców. Została uwieczniona przez Mariana Mokwę, który namalował obraz przedstawiający właśnie jeńców, którzy prowadzili taki drewniany pług. W tle znajduje się budynek, no można powiedzieć, że to jest prawdopodobnie budynek dawnej elektrowni, dlatego że ten budynek jest na obrazie dobrze zachowany, a z naszych ustaleń wynika, że jedynym obiektem, który przetrwał ten okres, był właśnie budynek dawnej elektrowni na Westerplatte.
Obraz Mariana Mokwy znajduje się obecnie w Muzeum Stutthof, a tak opisywał pracę z pługiem Stanisław Matuszczak.
Utworzono też wśród nas kolonę pługową. Przy pługu chodziło 16 więźniów. Była to staroświecka, drewniana socha. Orano nią ziemię, żeby posiać trawę. Pamiętam, że w jedną z niedziel oficer z Bremen nakręcił film o pracy tej kolony.
Obrazy wojny. ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Jesteśmy na Westerplatte, w miejscu, gdzie od kilku lat prowadzone są badania archeologiczne. Ze mną kierownik badań, pan Filip Kuczma. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy tutaj, prowadząc pracę, natrafiają państwo na jakieś ślady po jeńcach, które byli tutaj od 1939 do 1941 roku?
Praktycznie codziennie. Wszystko, co odkrywamy, jest związane z pracą właśnie jeńców cywilnych. Oni zajmowali się pod nadzorem Niemców wyburzaniem wszystkich obiektów na Westerplatte, no może nie wszystkich, ale większości. Właśnie odkrywamy codziennie efekty ich pracy, rozbiórki tych obiektów. W tym sezonie badamy teren kasyna podoficerskiego. Również ten obiekt został przez jeńców cywilnych rozebrany. To są ślady w postaci właśnie zachowanych koron murów. Oprócz tego odnajdujemy także przedmioty, których używali do rozbiórki, czyli na przykład kilofy, łopaty, szpadle, tego typu rzeczy, które były uszkodzone, po prostu były tutaj na miejscu zostawiane albo wyrzucane po prostu.
Kiedy odkrywają państwo fragmenty murów, które tutaj właśnie widzimy podczas prac, czy widać dokładnie ten moment, w którym ta ostatnia cegła została na przykład przez nich wybrana?
Tak. Co ciekawe, zdecydowana większość murów została rozebrana praktycznie do ław fundamentowych, czyli cegły zostały odzyskane dość skrupulatnie, odbijane były od zaprawy, z muru wyciągane, a później cegły były oczyszczane z tej zaprawy i te grudki zaprawy lądowały w gotowych już, że tak powiem, miejscach składowania, czyli głównie w lejach. Po ostrzale artyleryjskim tutaj Westerplatte i bombardowaniu 2 września te leje były wypełniane właśnie tym materiałem pochodzącym z rozbiórki, czyli fragmentami cegieł, zaprawy, która wcześniej zespalała te cegły i tworzyły te budynki.
To w takim razie ta część budynku była...
Ta część budynku, którą tutaj widzimy, piwnica lodowa, została wyburzona przez żołnierzy polskich jeszcze w 1938 roku. Natomiast tu zaczyna się już część, która przetrwała do działań wojennych, kasyna podoficerskiego. Jak widać, jest fragment ławy fundamentowej, z której cegły zostały całkowicie wybrane. Tylko w fragmencie są cegły, których nie odzyskano. Budynek był ogromny kubaturowo i proszę sobie wyobrazić, jaka to była gigantyczna praca, żeby to wszystko tak skrupulatnie rozebrać. Leje zostały zasypane, wypełnione gruzem po rozbiórkach tych tutaj obiektów. Wykorzystywano okoliczne leje, na przykład w tym sezonie widać ogromny lej, który częściowo sondażem udokumentowaliśmy.
Jest tam, gdzie właśnie prace teraz trwają?
Tak, właśnie tam, gdzie trwają prace. Jest to wielki obiekt o średnicy około 10 metrów, głębokość dochodząca do 4 metrów w epicentrum wybuchu. Został właśnie wypełniony gruzem po rozbiórce tych obiektów. Tutaj taka ciekawostka, też można rozróżnić dwie fazy zasypania tego leja, to znaczy w momencie, w którym eksplodowała bomba 2 września, część budynku, bo tuż przy budynku eksplodowała ta bomba, część budynku wpadła jakby do środka, lej został wypełniony elementami konstrukcji, belkami, ścianami. Ze zdjęć archiwalnych z pierwszej połowy września wiemy, że właśnie został wypełniony takim materiałem. Natomiast późniejsze zdjęcia, już z czasów, kiedy tutaj jeńcy swoją pracę wykonywali, widać na tych zdjęciach, że ten lej został częściowo oczyszczony. To znaczy wszystkie te elementy wyciągnięto, ale wyciągnięto je tylko do poziomu morza. To znaczy to, co było pod wodą, zostało. I z tego leja pozyskaliśmy bardzo duży zbiór ciekawych elementów znajdujących się na stanie składnicy. To są na przykład fragmenty mundurów, czapka, rogatywka garnizonowa, wzór 35 zachowana we fragmentach, wiele elementów takich mundurowych, czyli guzików, orłów czapkowych, butów saperskich. To, co wpadło na samym początku i zostało pod poziomem wody, już jakby jeńcy tego nie wyciągnęli, to zostało do dnia dzisiejszego i właśnie teraz to pozyskujemy.
Dlaczego zlikwidowano ten podobóz Stutthofu w 1941 roku?
Westerplatte było od samego początku przewidziane tylko jako miejsce tymczasowego pobytu do czasu zakończenia tych prac i po zakończeniu teren został przekazany wojsku niemieckiemu. Podobnie stało się z koszarami w Neufallwasser, czyli w Nowym Porcie, które również zostały przekazane na cele wojskowe. Natomiast tak jak planowano, głównym miejscem przetrzymywania Polaków, w tamtym okresie przede wszystkim Polaków, dlatego że później w latach 43-44 to w Stutthofie znajdowało się bardzo dużo Żydów. Więc tym miejscem takim docelowym był Stutthof, już rozbudowany, już potężny obóz koncentracyjny, przez który szacuje się, że przewinęło się 120 tysięcy ludzi.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.